Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
Że jeżeli będziesz trzymał ręce, a wczoraj i jutro porównasz, to szykuje się świetlana przyszłość, której nie zatrzyma ci nikt. I
doskonałe.
Tak, było to tak żenujące, że mówię, kto to jest w ogóle, prawda? Urząd Miasta wysyła mnie do Żabki, Urząd Miasta Łodzi. Idę do Żabki na ulicy Zamenhofa w Łodzi, mówię dzień dobry, w kolejce z jogurtami, ze wszystkim, że chcę zapłacić 12 zł za świadczenie. Pani mówi, dobrze, ale niespecjalnie mogę przejąć to, dlatego że chroni mnie RODO SRODO, nie mogę pana danych usłyszeć. No to ja mówię te dane po cichu na ucho, słuchajcie, jaki paradoks, no Bareja, tak? Jakub Midel. A pani na co głos, ale Midel przez jedno L. Były kanały typu sukces.pl, że może wszystko. Obejrzałem dwa filmiki z całym szacunkiem. Nie mogłem wszystkiego. Wdrożyłem w życie te rady, natomiast nawet przestałem to oglądać.
Partnerami kanału są 3QQ, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego, The Red. Linki do partnerów w opisie materiału.
Lubisz wstawać wcześniej rano?
Nie. Naprawdę nie.
To jakim cudem wstawałeś całe życie o 6?
Nie wstawałem całe życie. Teraz dzieci mam małe. Jedno to by spało, chociaż mamy teraz dwie zerówki. Naprawdę, na 7 chyba 15 czy 30. No a młody wstaje o 6 siłą rzeczy, także też wstaję o 6.
No to tak, no to
pobudka. Przekleństwo Rentiera, powiem tak. Nie musisz, a wstajesz.
To co, zaczynamy?
Tak jest.
3, 2, 1, start. Jedno z twoich dziwactw.
Śpiewam.
Twój lifehack numer jeden to?
Lifehack? Co to jest lifehack?
Taka strategia postępowania, coś co robisz inaczej niż inni.
Najpierw działam, potem myślę.
Pierwsza praca?
Handlowiec w hurtowni tkanin. I ostatnia.
Zaskoczenie numer jeden w biznesie to?
Chyba mówię, było ciężko.
Jedna rzecz do zmiany w Polakach?
Mniej małostkowości.
Pierwszy samochód?
Maluch bis.
Jakiej jednej cechy nie znosisz w ludziach?
Wielu cech nie znoszę w ludziach.
Twój biznesowy mentor numer jeden to?
Chyba ojciec.
Jakiej jednej cechy nie lubisz w biznesie?
Ciągłe parcie na bramkę.
Twoja ulubiona marka?
BMW.
Wybierz jedną cechę, w której mężczyźni są dużo lepsi od kobiet w biznesie.
Sprzedaż.
Mamy 11 pytań za nami.
To jest 11 tylko, tak?
No, ty zdążysz odpowiedzieć w ciągu minuty.
A mi się nie spiesz.
Rentier.
No troszkę tak, powiem. Jak przegram, to też okej. Jak to będę przedostatni, to przeżyję.
To może zrobimy drobną teraz modyfikację i zaczniemy na początek od pytań od widzów, co? A potem przejdziemy do dalszej części wiedzy. Okej. No to pierwsze pytanie od Łukasza Morowińskiego. Jaką kawę pije Kuba Midel?
Kenijską.
Dobra.
Nie, kawę, normalną kawę. Gdzieś z marketu kupujemy takie ziarenka i mielimy.
No, no to tutaj właśnie jest zakamuflowany komunikat, Łukasz, że Kuba jest otwarty na to, żebyście mu wysłali paczkę właśnie z kenijską kawą, którą właśnie pije i mówi, że mu bardzo smakuje. Prawda?
Bardzo. Pachnie sianem ta kawa, także...
Pieniędzmi.
Tak, jest okej.
Następne pytanie od Radka Żążewskiego. Zapytaj się Kuby, czy zamierza zarobić na książce. Dużo osób w wywiadach wypowiada się, że na książkach się nie zarabia, że to jest wizytówka osoby, która napisała książkę. Jestem ciekawy jego odpowiedzi. Ogólnie popytaj, co będzie w książce. Dzięki, dobrego tygodnia dla was dwóch.
Dobre pytanie, dziękuję. Jeszcze wczoraj wieczorem żona ponagla mnie z tą książką, bo rzeczywiście jest bardzo dużo materiału. Książka jest nienapisana. Będzie to kilka tytułów. Myślę, że jeżeli na tej książce jest 15-20 zł, to się sprzeda, nie wiem, 10-20 tysięcy w kilku tytułach, to jakiś zysk będzie, ale rzeczywiście bardziej forma wizytówki. Żeby jak kogoś spotykasz niepotrzebnie, nie gadać, tylko ktoś przeczytał dwie książki i mniej więcej wie, o co ci chodzi. Mm-hmm. Tak bym to traktował.
A co było inspiracją, bodźcem do tego, żeby w ogóle książkę napisać?
Ja książkę napisałem w 2010 roku, Szkoła nie uczy jak zarabiać. Inspiracją było to, że powstały dwie moje marki dość szybko, wbrew temu, co mówili na studiach. I w takim drobnym buncie młodego przedsiębiorcy, napisałem Szkoła nie uczy jak zarabiać, zresztą na miesiącu miodowym gdzieś tam w Meksyku, ale żadne wydawnictwo tego nie chciało wydać, czytać, nie wiem czy w ogóle czytali maila ode mnie, się znerwowałem i dopiero jakoś teraz w trakcie kanału pomyślałem, że warto to odgrzebać i zmieniła się bardzo treść. Czytam po widzach, że jednak ta trzeba zmodyfikować, ale będzie parę tytułów. O czym będzie? Na pewno nieruchomości, na pewno właśnie tworzenie własnej marki i na pewno jedna z książek to całe rentierstwo, równowaga finansowa między biedą a bogactwem, być może nawet będzie jeden z tytułów.
Okej. Okay. Kolejne pytanie jest od Radka Czańskiego. Który z biznesów generuje dla niego największy zysk i czy stawia bardziej na skalowanie obecnych biznesów, czy dywersyfikację? I czy będzie szukał jeszcze nowych wyzwań? I drugie, czy oprócz nieruchomości inne biznesy wspierał dźwignią finansową, czy inwestował z wypracowanego kapitału?
To kilka pytań mamy.
Tak, no to jeszcze powtórzę może pierwsze. Który z biznesów generuje dla niego największy zysk i czy stawia bardziej na skalowanie obecnych biznesów, czy dywersyfikację?
Nie, nieruchomości generują największy zysk. Mhm. Były to na pewno, była to sieć szkół, tam był bardzo duży przychód pasywny swojego czasu i ogromne pieniądze z licencji. Ale ten temat już się skończył, firmy nie sprzedałem, gdzieś tam ją wygaszam do dziś, aczkolwiek prawdopodobnie będziemy ją reaktywować pod inną nazwą teraz. Natomiast nieruchomości generują największy zysk, zamierzam je skalować, ale w spokojnym tempie. Mhm. Tam jeszcze końcówka była. Ale
czy oprócz nieruchomości inne biznesy wspierał dźwignią finansową, czy inwestował z wypracowanego kapitału?
Uważam, że biznes powinien być, rozwijać się, jeżeli można, bez jakichś tam kredytów, tylko jak kula śnieżna powinien się napędzać. Wtedy to jest sygnał, że to jest dobry biznes. Jeżeli dostajemy zastrzyk z Unii Europejskiej albo z Urzędu Pracy, albo z banku na początku, często ten biznes nie przetrwa do kolejnej wiosny.
Dlaczego?
Dlatego, że biznes się musi obronić sam. Sama formuła biznesowa musi się bronić. Mam wrażenie, że rzeczywiście jak ktoś skaluje, robi, nie wiem, z 5 restauracji 50, no to potrzebny jest inwestor albo kredyt. Ale jeżeli ktoś nie potrafi kawiarni pociągnąć, czy otworzyć z własnych oszczędności, no być może to nie jest ten kierunek. I to tylko moje zdanie oczywiście.
Okay. Kuba Kolasiński pyta, zapytaj, czy jego biznes otarł się kiedykolwiek o bankructwo lub może zbankrutował. Jeśli tak, to jaką wyniósł z tego naukę? Jak się podniósł? Ile to trwało?
No nie zbankrutowałem, ale to wynika tylko z tego, że dywersyfikowałem od zawsze. Jak zrobiłem pierwszą markę, w ogóle na pierwszym koncepcie, że mieliśmy na 50 pracowników w jednym oddziale, od razu robiłem nogę franczyzową, żeby mieć kilkadziesiąt oddziałów, więc już coś się napędzało. Równolegle od razu otworzyłem markę odzieżową i równolegle od razu nieruchomości, więc jak gdyby to jest taki statek, uważam, na kilku filarach, który sobie gdzieś tam idzie. Natomiast no, były dwa zakręty. Pierwsze to jest to, jak ta sieć przestała się rozwijać, nie wiedziałem, co z tym zrobić. To był ten etap wygaszania. Drugi bardzo potężny zakręt w firmie odzieżowej, jak za dużo szyliśmy, za dużo sprzedawaliśmy, a nie było wpływów z powrotem, bo były długie terminy płatności, trzeba było płacić VAT, podatki od niezapłaconych faktur, no to tu było ciężko, bo musiałem brać kredyty na to, żeby finansować po pierwsze klientów, po drugie podatki. I to takie się zrobiło dziwna sprawa, że księgowo były świetne wyniki, a konto było puste. I to była bardzo czerwona lampka dla mnie, dlaczego mają nieruchomości utrzymywać niepłacących klientów firmy odzieżowej i tak dalej. Natomiast no nie było nawet jak gdyby symptomów bankructwa, ale to też dlatego, że firma nie była zbyt duża. Jakbym nie przehamował produkcji, to byłoby, więc to może taka rada, żeby nie poczuć takiego stanu nieśmiertelności. Tego mnie trochę sport nauczył, że jednak trzeba to ryzyko szacować.
I ostatnie pytanie od Kamili Glazik. Jak sporządza umowy, a może czy ktoś za niego je sporządza, czy ma reprezentację z zewnątrz, czy zajmuje się także prawną obsługą swojej firmy?
Ja mam bardzo małą firmę, także umowę z pracownikiem, to jest umowa najprostsza na świecie. Umowy franczyzowe konstruowała nam prawniczka znana i to były takie ciężkie umowy. Umowę najmu chyba też. Na tej umowie ciągnę do dzisiaj od 10 lat. Od 10 lat, a tak to nie ma jakichś skomplikowanych umów. Zwykle są to faktury handlowe, prawda, na dostawę.
To przechodząc teraz już do zasadniczej części wywiadu. Osiągnięcia biznesowe, które masz, oczywiście z racji tego, że jesteś trochę skromną osobą, to pewnie za chwilę powiesz, że nie, bez przesady, dobra, miejmy już to za sobą. Powiedziałeś to, w cudzysłowie. Masz ponad przeciętne osiągnięcia biznesowe. Patrząc wstecz, co czujesz, co myślisz o tym wszystkim, co się zadziało?
W ogóle wspaniałe, to chcę Ci podziękować za zaproszenie dzisiaj.
Bardzo nam miło, że przyjechałeś do pięknej Bydgoszczy.
Bardzo mnie skłonił do przyjazdu tytuł Waszego tutaj programu, czy kanału właśnie Przygody Przedsiębiorców, bo ta przedsiębiorczość jest wielką przygodą, na którą czekałem. Skończyłem, czy chciałem skończyć ku temu dobrą uczelnię ekonomiczną. Sporo się uczyłem, żeby być przedsiębiorcą. Podglądałem ojca, który przedsiębiorczością mnie bardzo zaraził. Natomiast ta przedsiębiorczość w praktyce jest bardzo dużym rozczarowaniem. I jak dzisiaj sobie tak mogę retrospektywnie spojrzeć na swoją karierę, to bardzo szybko doszedłem do tych swoich celów, szczytów i tak dalej. To był na pewno problem w tej mojej całej karierze, że gdyby to było może troszeczkę wolniej, ale akurat tak los chciał, że te dwie marki się udały i to wbrew opinii ludzi, wbrew temu, że nie miałem pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I trochę nie wiem, co o tym myśleć, bo od 4 lat naprawdę nie pracuję, żyję z nieruchomości i te biznesy, no to są biznesiki w tej chwili, które gdzieś tam się toczą, ale konkretnie możesz tylko pytanie zadać o jakiś tam etap rozwoju, tak? Bo uważam, że moja przedsiębiorczość, która była, została wygaszona bardzo skutecznie przez aparat państwowy i aparat edukacyjny. Jeżeli nie masz z kim pracować, jeżeli podlegasz ciągłym karom, ściąganiom z konta, komornikom, jeżeli wiele podmiotów jest ci winnych pieniądze za towar, który im rzeczywiście sprzedałeś i nie ma żadnego organu, który może ci pomóc, czujesz się troszeczkę samotny. Robisz duże wyniki, duże obroty, motywujesz wszystkich, natomiast tak naprawdę jesteś sam na tej łodzi. I no jest to smutne, ponieważ nie jestem męczennikiem. Nie chciałem się tego na pewno robić całe życie. Też widziałem ojca, który stracił w firmie 30 czy 35 lat swojego życia, mimo dużych sukcesów obrotowych. Niewiele z tego wyniknęło i nie chciałem tak żyć. No i dlatego tą karierę, gdyby nachapałem się ile można na dwóch markach handlowych i postanowiłem żyć szczęśliwie. Zacząłem śpiewać, wychować dzieci, podróżować, jak gdyby odcinać te kupony.
Słuchałem wczoraj twoich piosenek, słuchałem.
Piosenki są tragiczne, dlatego że śpiewać nie potrafię. Tak jak umiem handlować, umiem robić marki handlowe, tak to była to dla mnie odskocznia, ale gdyby nie te piosenki, dzisiaj byśmy się tu nie spotkali, to było przełamanie pewnej jakiejś kompleksów, jakiejś traumy, wyjście z tej tak zwanej strefy komfortu, bo byłem sportowcem, zawsze byłem przedsiębiorcą i to potrafię. Natomiast no, youtuberem być nie potrafię śpiewać i to są takie moje jakieś pięty achillesowe, ale jest to wezwanie, natomiast na szczęście niefinansowe.
I to mówi człowiek, który się zbliża do 90 tysięcy subskrybentów na YouTubie, że nie potrafi być youtuberem.
Znaczy nie potrafię, dlatego że gdzieś tam się obrażam, raz te filmy kasuję, raz nagrywam, raz mam dobry humor, raz zły. No brak jest tego profesjonalizmu. Jeżeli budujesz markę handlową, tak jak zrobiłem to 2 razy, to musi być jak kariera sportowa, trzymane mocno za łeb i tak dalej. Natomiast no YouTube, dla mnie to był chyba 5. projekt YouTube'owy po 4 projektach muzycznych. I paradoksalnie wypalił, bo ja się starałem w muzyce, gdzie to miało wszystko być dobrze. Tutaj no, robimy to dość niechlujnie, ale bardzo uczciwie. To też jest takie pierwsze moje przedsięwzięcie, gdzie też nowość dla przedsiębiorcy, że logo sobie teraz stworzyłem. Dopiero jak po 2 latach pracy dostałem statuetki, jakieś za miliony przychodów z tych internetowych kursów i tak dalej. I dopiero potem stworzyłem logo. A stronę będę robił za tydzień, po 2 latach tej pracy, więc... No to takie na opak, więc to też taka nauka, że biznesu nie przewidzisz, czy działalności. Jak otwierałem te 2 firmy, to nie miały być duże firmy. Bo bardzo chciałem uczyć angielskiego, chciałem mieć pierwszych pracowników, chciałem mieć jakieś fajne logo. 2 lata mi nie szło. Firma się nazywała tak jak do dziś Eurocom, European Communication, tak to się miało nazywać. A potem mówię, nie, to słabe, zrobię Mobile English. I nagle znaczek nowy powstał, Łódź. Cała Łódź zaczęła się uczyć, a później cała Polska. I to samo z tą firmą odzieżową.
Nazywało A to myślisz, że to była kwestia rebrandingu, że tak to tak. Nagle się wstrzeliło?
Znaczy ja tak czuję. Kupiłem domenę angielski z dojazdem.pl, Mobile English. Pani z Radia SK, Beata Kornacka, dzisiaj z Radia Łódź zresztą, namówiła mnie na pierwszą kampanię reklamową. Chyba 4 czy 5 tysięcy wydałem. Nie wiedziałem po co. Zakleiliśmy całą Łódź, okleiliśmy banerami. Kupiłem 10 sejczęto używanych, takich po 5-6 tysięcy, takich strupów dosłownie, ale wyglądało to dobrze, 10 aut. No i to huknęło. I tak samo było z firmą odzieżową. Trochę dla śmiechu nazywałem to Venerdi. Piątek, żeby udowodnić, że markę zrobię ze wszystkiego i uszyłem pierwsze skarpetki, jakieś tam kąpielówki. Jeszcze pierwszy magazyn mieliśmy w takim wynajmowanym mieszkaniu na poddaszu w starym domu kolegi. 6 osób mieszkaliśmy z żoną i kolegami na łódzkim Julianowie. Później ten dom zburzyli, zbudowali nowy, ale tam był mój pierwszy magazyn i siedziba Mobile English. I tam mówią, że miałem tatę przedsiębiorcę, że on wszystko sponsorował, no jest dużo w tym, znaczy nie ma w tym żadnej prawdy, bo tą firmę zrobiłem od pierwszego długopisu jedną, od pierwszych kąpielówek drugą. I to jest mój największy sukces, że wbrew rodzinie, wbrew uczelni, wbrew wszystkim
no właśnie,
to zrobiłem.
I o to chciałbym się trochę więcej...
Tu młodziakom mogę powiedzieć, że można. Tylko kosztuje to dużo zdrowia, bardzo dużo zdrowia, bardzo dużo pracy, bardzo dużo, słuchajcie, wyrzeczeń. Jak dzisiaj bardzo was polubiłem w ogóle tą atmosferę tutejszą, ale mogę się przyznać do pewnej rzeczy, że ja jeszcze parę lat temu na przykład nie chodziłem do restauracji na suszy, bo szkoda pieniędzy. Wiesz, zarabiasz 100 tysięcy miesięcznie, drugie 100 odkładasz, a żal ci jest 200 zł. Tak? I ludzie dochodzą do majątków, ci 50-60-latkowie, ale oni tak żyją. Ja ich obserwuję i tu nikt mi nie wmówi, możecie pisać co chcecie pod tymi komentarzami, ale wbiłem się bardzo szybko w tą kastę takich średnich, mocnych przedsiębiorców. To nie są szczęśliwi ludzie.
Dlaczego?
Bo nie wydają pieniędzy. To jest wieczne, to są takie nawyki, bo przedsiębiorczość jest banalna. Jeżeli zarabiasz 3000 zł na etacie i nic nie wydasz, czyli będziesz mieszkał w kartonie i ukradniesz coś do jedzenia, to masz 3000. Jeżeli zatrudnisz kumpla za 1,5, a najlepiej 2, jak gdyby tą piramidę bardzo szybko się tworzy, jeżeli kumulujesz kasę. I można naprawdę w ciągu 2, 3, 10 lat dojść do bardzo dużych pieniędzy, tylko że kosztem gigantycznych wyrzeczeń. Skrajnego kumulowania kasy.
Warto jest...
I jeszcze nie mówiąc o dźwigni, że u mnie bardzo szybko zaczęły być dźwignie finansowe. Wiesz, dajesz 300-400 tysięcy, bierzesz 2 miliony. I to już zaczyna pracować. Jak zrobisz to razy 5, no to ten majątek się buduje dość szybko. Ja i tak dużo roztrwoniłem. To, sorry, ale nie jestem aż taki asceta. Natomiast przedsiębiorca jest delikatnie inny.
W jaki sposób psychicznie byłeś w stanie sobie poradzić z tym, że otoczenie nie było wspierające? No bo z punktu widzenia dnia dzisiejszego, jakby to co robisz, no to już jakby już idziesz siłą rozpędu, tak? Jesteś dojrzałym facetem, masz ustatkowane życie, stabilne, no ale w tamtym momencie, no to byłeś młokosem, osobą, która dopiero wchodziła w ten świat. I pomimo, że miała, okej, tak jak sam wspomniałeś, w pewien sposób zaplecze ze strony ojca, który na pewno mógł w pewien sposób pewnie wspierać mentalnie i tak dalej,
tak.
No to jednak prawdopodobnie miałeś sporo innych osób przeciwko sobie i my się często z tym spotykamy, jak rozmawiamy z innymi młodymi ludźmi, którzy chcieliby coś zacząć, ale to otoczenie no po prostu ściąga w dół. Więc jak ty sobie z tym poradziłeś?
Powiem, tu z całym szacunkiem do ojca, który jest moim wielkim przyjacielem, a ja się zacząłem z nim przyjaźnić dopiero jak mi wyszły interesy. A tak to była, można powiedzieć, i chęć udowodnienia, że mogę. Natomiast ja byłem chowany... czy kształcony bardziej na kierownika niż na przedsiębiorcę. Ojciec na tyle, uważam, się zraził do interesów, że to były rozmowy w stylu ucz się, bo nie będziemy cię utrzymywać. Tak? Więc ja miałem kazane uczyć się i rzuciłem studia pod najlepszym liceum w kraju w 2002 roku, dostawszy się na najlepsze studia w kraju i idąc do pracy do pielęgniarki, która nie potrafiła złożyć zdania po polsku i handlowała szmatami jeansowymi. Dla moich wykształconych rodziców no to był strzał w kolano, tak? To jest tak by...
No, moc.
To było straszne, tak? Rzucasz studia w Warszawie i pracujesz w Hucie Dutowskiej i kroisz próbki tkanin, jeździsz po Słowacji używanym Fiatem Doblo żółtym, śpisz po jakichś norach, żeby zarobić pierwsze 3-4 tysiące, a wieczorami dajesz korepetycje i w weekendy z języka angielskiego dzieciom, które mają 6 lat. Więc dla wykształconych rodziców, dla mamy, która jest doktorem nauk medycznych z dwoma specjalizacjami, dla ojca przedsiębiorcy, architekta, inżyniera, no był to dramat. I teraz udowodnienie, że to wszystko miało sens i to udowodnienie w ciągu 2-3 lat było dość trudne.
Skąd brałeś napęd?
Ogromne pokłady ambicji i determinacji. Jak gdyby chciałem żyć inaczej. Nie chciałem żyć jak rodzice, którzy dużo pracowali, mało zarabiali. Niby tata rozkręcał firmy, ale no dostałem od dziadka malucha. Wiecie, jak jesteś mistrzem Europy w karate tradycyjnym, mistrzem Polski, masz 1,85 m wzrostu i podnosisz 100 kg na siłowni, a twoje auto nie odpala, musisz je odpychać. Jest to słabe, tak? Jak dostajesz 100 zł kieszonkowego, kiedy impreza kosztuje 100 zł, no to po prostu się wściekłem, tak? I powiedziałem, że w dupie, no, ja tak żyć nie chcę. Mhm. To był najlepszy ruch rodziców zresztą, którzy zrobili, że gdybym dostał 300 zł kieszonkowego, czy tam 500, czy ileś,
to być może nie miałbyś tego bodźca.
Nie miałem tego bodźca. No bodziec był, pamiętam, przeokrutny. I powiedziałem, że nie ma bata, będzie okej. Okay. Trafiłem na super szefów, którzy pokazali mi, że można robić biznes bez wykształcenia, gdzie można handlować z całym światem, mając otwartą głowę, gdzie można wziąć w samolot, nawet nie wiedząc, gdzie dokładnie jedziesz, bo dużo dystansu do tego, co się robi. My jesteśmy jako Polacy w szkole cały czas katowani, że tego nie wiesz, tamtego nie wiesz, jesteś słaby z matematyki, nie wiesz, jak napisać grzech żółka, tu masz trójkę, tu dwójkę, tu musisz się starać i tak dalej. Natomiast no, życie jest inne. Życie jest inne i gdyby nie ta praca, mój mentor wielki życiowy, taki Grzesiu Robakowski, który wychował wielu chłopaków gdzieś tam w siłowni, moi mentorzy od karate naprawdę uczyli mnie inaczej, oni mnie wtedy popchnęli w kierunku, jeżeli ciągnie cię do handlu, spróbuj, lepiej iść do pracy. Jak gdyby lepiej spełnić to marzenie, niż zostać w Warszawie, skończyć te studia i być pionkiem, kiedy no ja na pionka się raczej nie nadawałem. Ale było to trudne.
A jak zachowywało się otoczenie jakby trochę dalsze? Już nie rodzina, ale na przykład właśnie przyjaciele, znajomi. Jak oni podchodzili do tego, że właśnie porywasz się na biznes?
No najpierw śmiech. To środowisko warszawskie, no, pamiętam, że to były śmiechy, mobile English, korepetycje, że to bez sensu, po co płacić, nikt nie będzie pracował.
Czy była jakaś sytuacja, klientów, która ci zapadła w pamięć tak bardzo mocno, jeżeli chodzi o takie nie, właśnie lekceważenie?
Ja mam wspaniałych, gdyby otaczam się super ludźmi i tutaj nikt na pewno nie życzył mi źle, tylko myślę, że mało kto w to wierzy. Jak robiłem te korepetycje, naprawdę ludzie się pukali w głowę. No jak można, jak na tym zrobić biznes? No, wszyscy uczą, co zamierzasz zrobić? Albo są profesjonalne szkoły językowe, był MPIC, była Eurolingua, chyba nie pamiętam, bo to minęło 15 lat, ale się udało. Potem jak w trakcie kryzysu cała Łódź szyje odzież. W 2007-2008 roku był kryzys finansowy, zamknęli granice tam Ukraina, Rosja. Pamiętam, że były duże problemy z cłem, no bo nielegalny był ogromny import nielegalnej odzieży taniej, z jakichś Tajwanów, Chin i tak dalej. I szwalnie się wywracały. Ja zobaczyłem w tym interes, że jeżeli jest kim szyć, jeżeli wszyscy się przewrócili, można zrobić markę, udać markę handlową. No i rynek uwierzył w tą markę. Tak? Nazwałem to po włosku. Zrobiłem pełną konfekcję, od skarpetki przez czapki, buty nawet były, garnitury, swetry, to swetrów byliśmy z 30
modeli. Nie znając się na tym.
Znałem się, dlatego że podpatrzyłem to lekko w firmie tej handlowej, tej tkaninowej, ale kompletnie się nie znałem. Tylko no, marka handlowa, to mi jak gdyby zawsze przyświecało, że kupujemy produkty, ale płacimy za marki. I to wiedziałem, że tylko tu można zarobić, jeżeli będziesz miał fajną markę handlową. No i się udało zrobić te dwie marki. To nie były duże marki, żeby też powiedzieć, no tutaj być może siedzą ludzie, którzy mają firmy po miliard wartości, to w życiu nie były miliardy. Ja nie wiem, nie przekraczałem chyba miliona euro nawet przychodu, natomiast no, pracowałem na gigantycznej marży. Ja na odzieży miałem 100% narzutu, tak? Więc jeżeli nawet za 3 miliony sprzedałem odzieży, no to było dobrze, tak? Na tych korepetycjach 40% narzutu. Na franczyzie, jeżeli sprzedajesz licencję za 20 tysięcy złotych, masz 20 tysięcy. A jak sprzedajesz za 150 tysięcy, to masz 150 tysięcy. Największym kosztem były podatki. Ale to można powiedzieć było no jak narkotyki, tak? Ogromne marże generowane na tym, że logo wydrukowałeś. Więc taka lekcja może dla młodych widzów, zwłaszcza dzisiaj, że handlujemy informacją. Możesz mieć gigantyczną firmę produkcyjną, 1000 pracowników i przyjeżdża do ciebie dziecko, mówi pan co, pan będzie produkował dla mnie od dzisiaj. Płacę panu cashem, pan będzie już, co sam pan robi, dżem, czy ogórki, czy czapki, będzie pan teraz dla mnie sprzedawał. A ty budujesz sobie silny kanał sprzedaży gdzieś tam właśnie na eBayu, czy na czymś jakimś tam Amazonach. Na tym już się nie znam, to już jestem wypalonym dziadkiem. Natomiast handlujesz informacją i tak właśnie robiłem. Jechałem gdzieś do jakiejś szwalni pod Radomskiem, pod Rawą Mazowiecką. Mówię, słuchajcie, potrzebuję 10 tysięcy par spodni za 2 tygodnie. Nie ma problemu. I odbierasz 10 tysięcy par spodni, jedziesz z tym do Słowacji, do jakiejś Penta Investment, do jakiejś OZ-y. Tam też coś, wiesz, że się dzieje, narzut 100%. I, no, to fajny czas.
Była woda sodowa?
Była.
Opowiedz o tym.
Woda sodowa przedsiębiorcy, bo to nie była woda sodowa utracjuszostwa, bo jestem wychowany w takiej rodzinie, że te pieniądze się szanuje, bo ich za dużo nie było. I rodzice się dorabiają się, można powiedzieć, do dzisiaj, bo no niestety nie mamy za dużego majątku, co też jest problemem, uważam. Po tylu latach pracy rodziców i dziadków, że tak naprawdę oprócz paru nieruchomości niewiele jest zgromadzone. Natomiast i nie było tej wody sodowej, że były drogie samochody. Dom jedynie sobie kupiłem fajny. Natomiast woda sodowa polegała na tym, że uwierzyłem w tą ala nieśmiertelność, że jeżeli możesz mieć 50 oddziałów firmy, to możesz mieć 100 oddziałów, a jak możesz mieć 100, to możesz mieć 200. I bardzo dużo pieniędzy przetraciłem na markę, a okazało się, że bardzo trudno utrzymać jakość, jeżeli obniżasz cenę, chcąc zdobyć coraz więcej klientów. No bo wydajesz i na reklamę, i na pracownika, i obniżasz cenę, i na materiały, i na siedziby, i na samochody, i na ludzi. I to też nie były wielkie pieniądze, ale myślę, że tak samo działa mała firma i duża firma, że kupę przetraciłem na infrastrukturę i na reklamę. Takie podsycanie cały czas ognia, które ma się palić.
W którym momencie przyszło otrzeźwienie?
Jak 3 razy skończyłem w karetce. Czyli nie wytrzymał organizm, tak? Że chcesz tak dużo, równolegle remont 10 mieszkań, równolegle, już wtedy zaczęło się śpiewanie, równolegle 2 firmy, równolegle dziecko się urodziło, równolegle jakiś właśnie kryzys, że kiedy sport, kiedy życie. Na dobę ma 24 godziny. Ja jestem dość silny genetycznie, natomiast psychika nie wytrzymuje, tak? Jest tak wiele różnych zadań, tak wiele obowiązków, tak wiele pytań, że były takie stany, których nie życzę, że się budzisz następnego dnia i mówisz, kurczę, trzeba coś zmienić. No i się zmieniło.
I co to były za stany psychiczne?
Wiesz co, to nie były jakieś depresje ani lęki, ale nie wytrzymuje ci organizm. Idziesz do szpitala, wjeżdżasz na te tam, gdzie się wjeżdża i mówisz, ratujcie mnie, bo zaraz zejdę, tak? Dają ci 2 kroplówy, po godzinie wychodzisz jak nowy, ale no jest taki stan wyniszczenia, brak jedzenia. Jak poczytacie, no to ja się tym niespecjalnie interesuję, natomiast można doprowadzić fizjologicznie organizm do słabego, do słabego stanu.
Ile miałeś lat wtedy?
No z 28, 9. Już byłem po tych wszystkich karierach. Naprawdę. I to nie były jakieś zagrożenia życia, wydaje mi się, że to nie były, ale blisko. Mhm. Natomiast zagrożenie takiej fundamentalnej odpowiedzi, po co to wszystko? No bo mielisz, tak naprawdę mielisz pieniądze, mielisz telefony, mielisz spotkania, spędzasz czas w samochodzie. Zamiast spędzić sobie z rocznym dzieckiem czas w parku, co też już zacząłem oczywiście wtedy robić, jak się Alicja pierwsze dziecko urodziło. Ale myślę, że ja obserwuję dzisiaj ludzi, mam ten komfort obserwowania ludzi, że wielu z tej pogoni nie wyjdzie nigdy. Ja stałem się takim, może nie zbawieniem, ale rozwiązaniem dla dzisiejszych 40-latków, że tworzę taki klub, gdzie uczę wyhamowywania i oni nie chcą tego. Średnia liga jeszcze rozumie, o co mniej więcej chodzi, ale ludzie zapędzeni, którzy mają 2-3 firmy, oni nie wiedzą, że są chorzy.
To jest zawsze choroba?
Są ludzie, którzy udają, że to lubią. Natomiast wydaje mi się, że wszystko w nadmiarze jest, jest złe. Stąd szukałem jakiejś pomocy. Mam wspaniałych, mówię, mentorów. Ojca, który też bardzo wyhamował. Jak zobaczył, że te mieszkania moje pod wynajem działają, zrobił podobnie. Spieniężył, co miał spieniężyć, zaczął żyć dobrze, więc to było fajne, że tata wyhamował. Wielu moich mentorów zawsze uczyło mnie, że wydajność z hektara, mówię tu głównie o sportowcach, że jeżeli masz 2 pracowników i 20, to nie będziesz zarabiał 10 razy więcej. Tylko ta wydajność z każdym pracownikiem, z każdym nowym biurem, z każdym klientem będzie coraz mniejsza. No ale musiałem swoją pracę domową, swoje 10 lat stracić, żeby to zrozumieć. Mhm. Bo tu jest żadnej wiedzy. Kupę ludzi jest mądrzejszych. Kupę ludzi potrafi zarobić 5-10 tysięcy i być ultra szczęśliwych. Kupę ludzi zarabia 100 tysięcy, 200 tysięcy i jest nieszczęśliwa. Teraz byłem w Bieszczadach z moją grupą tych aktywnych rentierów. Tam 2-3 piwka wypiliśmy, zachód słońca, Bieszczady, piękny ośrodek i szczera rozmowa. Mhm. No i ktoś rzucił, panowie, hasło, kto jest od 1 do 10 skala szczęśliwości. I na 5 ocenili się najbogatsi z nas. I tam widziałem takie tiki, że ktoś, i to widać, że ktoś jest z nami ciałem, ale głową już myśli. Już poniedziałek, jutro muszę zrobić to, muszę zrobić tamto. A ludzie najszczęśliwsi naprawdę lachę kładą, mają 20-30 tysięcy i są cały czas na wycieczkach. To jest może w kontrze do tego, czego uczycie, że przedsiębiorczość, bądź najlepszy, szkoła amerykańska, sky's the limit, jesteś zwycięzcą. Natomiast to tak nie działa.
A wracając jeszcze do tego okresu, o którym mówiłeś, że tam zdrowotnie nie wytrzymałeś, no to mówisz, że działo się wiele rzeczy równolegle. No to właśnie jak to się ma do takiej, powiedzmy, filozofii, która akurat mi jest, powiedzmy, bardzo bliska, czyli żeby być skupionym jak laser na jednej rzeczy. Ty mówisz, że ich było w jednym momencie kilka.
Każdy ma inną psychę. Ja nie potrafię się skupić jak laser. Jeżeli potrafisz, myślę, że to jest też, dlatego ja nie jestem milionerem, miliarderem, jestem zwykłym przedsiębiorcą, teraz już można powiedzieć rentierem czy półrentierem, ale myślę, że warto się skupić, tylko że skupienie się jest ogromnym ryzykiem.
Dlaczego?
No bo jeżeli biznes jeden się przewróci, to albo se strzelasz w łeb, albo idziesz pod most. No bo angażujesz się 30 lat w przedsięwzięcia, nie ma przedsięwzięć wiecznych. Zobaczcie sobie wyniki Coca-Coli, co się dzieje z Coca-Colą. Tego nikt nie chce pić. Tam jest z roku na rok coraz mniej sprzedaży. Już nie można bardziej wmawiać nam, żeby pić Coca-Colę. To jest moloch. Ja nie wiem, jak będzie, ale sądzę, że te marki, czy McDonald's, tak? No, w dobie tego, co się dzieje dzisiaj, ja nie wiem, czy McDonald's będzie, czy będzie istniał za 50 lat. I teraz to są potęgi, koncerny, oni sobie, można powiedzieć, kupują przyszłość. Natomiast pan Heniu, który ma 20 pracowników i produkuje, nie wiem, jakieś tam podzespoły do maszyn rolniczych, jeżeli to jest całe jego życie i on się obudzi w wieku 60 lat, że synowi jemu nie chce się tego robić, a córka wyjechała do Anglii, a żona go opuściła, bo ma go dość, no to co on ma do zrobienia? I jeszcze jeżeli jest koniunktura i dobrze zarabia. A jeżeli przestaje zarabiać?
To znaczy od samego początku, kiedy rozwijałeś biznesy, to ci przyświecała jakby taka właśnie myśl, że chcesz mieć, powiedzmy, stać na jak największej ilości nóg, czy to wyszło trochę przy okazji?
Wyszło przy okazji, dlatego że jeżeli dobrze zarabiasz, no to mówisz sobie, okej, a co będzie, jak nie będziesz zarabiał? Zobacz, co się dzieje, jak tracą ludzie pracę. Mamy Polfarmę w Łodzi, to jest wielki pracodawca, o ile dobrze mówię, Aflofarm czy Polfarma, tam leki robią, czy pseudoleki w Pabienicach. I słyszałem o małżeństwie, dwójce ludzi, którzy zarabiają gigantyczne pieniądze na dobrych stanowiskach, pokupowali apartamenty, samochody i stracili pracę. I koniec przyjaciół, koniec małżeństwa, koniec wygody i to samo się dzieje z przedsiębiorcą. Przedsiębiorca się boi na zaś, bo nie jest głupi, ale masz do utrzymania parę dziesiąt czy parę set osób, masz biura, masz leasingi, masz koszty, to zaczyna być twór, którego nie możesz specjalnie zatrzymać. No i kolejne pokolenie przyjeżdża do tej roboty, bo myśli, że jak jeszcze dwa pokolenia poprzychodzą, to będą mieli, spieniążą się za 1,5 miliarda. No obserwuję to, gdybym tego nie widział, ale no widzę, jak to jest męczarnia.
Mm-hmm. To patrząc z perspektywy czasu, kiedy rozwijałeś te dwa biznesy, to zakładam, że one szły równolegle, tak?
Tak.
No to właśnie, jak dzieliłeś swoją uwagę? Jak to, wiesz, jak zarządzałeś tym wszystkim czasowo?
Jeżeli masz dobrych ludzi, w centrali w mobilu były 2-3 osoby bardzo kumate, mnie tam nie było. Mhm. Czyli marka broniła się sama, na pewno kiedy odchodziłem z firmy i oddelegowałem te obowiązki zaufanym pracownikom, na pewno firma się przestała rozwijać. Mhm. To też jakaś nauka, że jeżeli nie ma tego ognia właścicielskiego, no to dlatego ludzie siedzą w robocie bogaci, bo jak nie będą siedzieć, to nie będzie biznesu. Ten dyrektor pojedzie, załatwi, ale trzeba go sprawdzić. Przynajmniej w Polsce. Ale to sobie działało bez mojej jakiejś... Dlatego zacząłem szybko korzystać z życia w wieku 27-28 lat. Ale cały czas było oparcie na inne zresztą biznesy. W odzieży oddałem to żonie. I żona do dzisiaj sobie to szyje. I do dziś uważa, że to się opłaca. Więc jak tak uważa, to niech sobie to robi. Ale delegowałem zadania. I szukałem sobie też jako przedsiębiorca nowych wyzwań. Powstawały nowe marki, które już nie wyszły, bo nie było tego ognia. Chciałem pieniędzmi załatwić sprawę, czyli zrobić markę. Zapłacić za kampanię, ale to już nie powstawało. No i tyle.
Mm-hmm. A jakie generalnie strategie postępowania, sposób myślenia, techniki, nieważne jak zwał, tak zwał, lifehacki, to słowo, które się na samym początku pojawiło. Co takiego robisz ty inaczej niż inni wtedy czy obecnie, co powoduje, że jesteś w pewien sposób ponadprzeciętnie skuteczny?
Ostatnio zrobiłem wywiad, bo też jestem youtuberem, z moim trenerem karate, Zbyszkiem Lipczykiem. Człowiek mnie prowadzi od 24 lat już w tej chwili. Można się z karate śmiać lub nie, bo są bardziej skuteczne pewnie MMA, czy nie MMA, chłopaki są silni jak i madła i by nas tutaj dwójkę poskładali. Natomiast w karate uczyliśmy się pewnej skuteczności. I porównując dwie strategie, można powiedzieć, że jest boks, gdzie masz 12 rund po 5 minut, masz złamany nos, oko, bijesz się, jest wielkie show. Niewątpliwie ogromna wytrzymałość zawodników. Jest karate, gdzie mieliśmy 1,5 minuty, żeby zawodnika dopaść, przewrócić, dobić, zapomnieć. I mam wrażenie, że gdzieś tej skuteczności, gdzieś w genach jest coś takiego, że jak szefowa mi kazała na przykład w wieku 20 chyba lat miałem, jak szedłem do pracy, zbudować sieć sprzedaży w całej Europie, to kupiłem mapę, kupiłem pineski, obdzwoniłem całą Europę, kto gdzie produkuje coś z dżinsu, objeździłem ich wszystkich i sprzedałem. Czyli moja strategia jest taka, że trzeba załatwić sprawę i zapomnieć. Natomiast mam wrażenie, że porównując do boksu, że wiele osób się boksuje, dobiera rękawice, klub, zawodnika, z kim ćwiczyć, czy jest piórkowa waga, czy niepiórkowa. Już nie mówię, ja nie mówię o Mike'u Tysonie, ale ci ćwiczący za dużo boksują się samym sobą, za mało robią. Markę handlową trzeba wymyśleć, nazwać, mieć slogan, domenę, Facebooki, nie Facebooki, odrobinę PR-u, dużo sprzedaży. Dwóch, trzech, czterech handlowców, cztery auta jesteście w stanie sprzedać bardzo dużo, przeskalować bardzo dużo. I tyle. No, trzeba to posklejać i zrobić. I czynnik zwany szczęściem. Że musisz, chcąc zrobić biznes, mieć albo nosa, albo szczęście, że w danej branży ci się powiedzie. Jeżeli rynek nie odpowie, to trzeba umieć zrezygnować. Wiele biznesów dlatego jest, bo mama zaczęła, tata zaczął, bo jest dofinansowanie i póki to nie klapnie, to ludzie się oszukują, że to działa.
Kiedy wiedzisz, że odpuścić?
No ja tak miałem z muzyką na przykład. Znaczy najpierw miałem z firmą ogrodniczą. Wyszła firma językowa, mówię, zrobię firmę Prima Garden, po pierwsze ogród, sieć ogrodników jak w Stanach, że przyjeżdża ogrodnik, kosi ci trawę, płacisz abonamentowo 500 000 zł, masz zrobione. Do dziś tego brakuje. Nie wyszło. Ze wspólnikiem były problemy, z marką były problemy, ze wszystkim były problemy. Firma Andremo, firma remontowa, sieć firm remontowych, to samo. Chciałem, do dziś nie ma standaryzacji w remoncie.
No to prawda,
jedna
to jest
wielka wolna Amerykanka, mówię, zrobię coś takiego. Fiasko, nie udało się, rynek nie odpowiedział. Muzykę zrobiłem...
Najlepiej. A po czym wiesz, że rynek nie odpowiada?
Wiesz co, no inwestujesz w reklamę, inwestujesz w PR, gdzieś pojawia się informacja, mówisz znajomym, wysyłasz 1000 SMS-ów, tak? Nikt nie chce tego. No to jest znak, że jest to kicha. W Mobile English było tak, że ja będąc na studiach dawałem ogłoszenie w Gracy za 30 zł i zarabiałem dziesiątki tysięcy złotych. Autentycznie. Tu koledzy mogą ze Zgiechu... Dałem ogłoszenie franczyzowe, że otwieram, szukam franczyzobiorców na markę Mobile English. To nie miałem biura, nie miałem mieszkania, to w domu rodziców sprzedawałem pierwsze licencje i ludzie mieli w nosie, gdzie to by jest sprzedawane. Tylko panie, daj pan tą licencję, te naklejki, my wracamy, to robimy. I to była odpowiedź. Jak robiłem odzież, pierwsze sweterki, kąpielówki, czapki, wziąłem jakieś stare Punto, czy tam Ducato, czy coś, pojechałem w Polskę, każdy sklep brał ode mnie towaru za 50 tysięcy. To był sygnał. Zrobiłem taki film dla młodych ludzi właśnie, jak znaleźć pomysł na biznes. Jak macie kawał mięcha, to trzeba odciąć kawałek i wrzucić go na ruszt. Spróbować, czy ktoś to chce kupić, jak to smakuje. Tak, metoda prób i błędów. Kupę ludzi myśli o takim biznesplanie, gdzie jest ta krowa, która ma ten kawałek steku, który się sprzeda za 100 milionów dolarów. Bo dwóm ludziom się udało. To tak nie działa. Rynek jest tak rozproszony, że to mięsko jest wszędzie, tylko no tak, żeby kości na przykład nie grillować, bo tych kości się nie sprzeda. I wydaje mi się, że wielką sztuką jest to mówienie coachingowe, że nigdy się nie poddawaj, że zawsze można. To jest krzywda dla ludzi, dlatego że nie jesteśmy w szkole uczeni przedsiębiorczości. Ludzie nie mają pojęcia o przedsiębiorczości. Nie mają pojęcia o zarabianiu. Nikt nie chce im powiedzieć prawdy. Cały coaching żyje z naiwności ludzi. Teraz wszedłem w świat nieruchomości. Tak wszyscy flipują. Przyjeżdża 1000 osób, wszyscy flipują. Ja mówię, ja jestem w nieruchomościach od 10 lat, mam 15 baniek w nieruchomościach, nawet nie wiedziałem, co to jest flip. A tu cała Polska flipuje, prawda? I pytam tych ludzi, czy ty coś flipowałeś? No jeszcze nie, ale już trzeci rok się szkolę. Dokształcam się we flipowaniu. Mówię, czy tu się kształcić? No, kupujesz mieszkanie za 100, wkładasz 20, sprzedajesz za 150, koniec szkolenia, tak? A oni się szkolą, czy lepiej klamkę zostawić, czy panel lewo, czy w prawo, czy kredyt 3,40, czy kredyt 4,80, czy za gotówkę, czy na kredyt, tak? I jeżeli takie są podstawy polskiej przedsiębiorczości, no taka jest polska przedsiębiorczość. Dlatego nie ma przedsiębiorców. Dlatego wszyscy idą do roboty. I zresztą bardzo dobrze, bo jest wygodniej. Przejmą rynek korporacje. Zobaczycie, że jeżeli systemowi państwowemu nie zależy na przedsiębiorczości i na przedsiębiorcach, jeżeli systemowi edukacyjnemu nie zależy na przedsiębiorcach...
Tu ci przerwę. Dlaczego właśnie systemowi państwowemu nie zależy na przedsiębiorcach według ciebie?
Bo to są moje podatki. Koncern zapłaci, podobno z dochodowego nie ma nic, bo się przejada, jak poczytasz o podatku dochodowym. To jest bardziej podobno sprawdzenie, ile zarabiasz w danym roku, niż to, że zapłacisz nam marne 19%. To jest po pierwsze, bo państwo żyje z VAT-u i bardzo dobrze, i to dociska, i niech dociska. Ale czy zależy na przedsiębiorczości? Jeżeli ja nie mogę dobudować garażu, kupiłem działkę na 52 domy, nie mogę tego zrobić, a w Łodzi powstało 200 Biedronek. no to gdzie zależy komuś na przedsiębiorczości? Jeżeli z ZUS-u masz mieć 1500 zł, jeżeli twój pierwszy pracownik ma kosztować cię 4000 zł, czy 5 brutto, z biurem, samochodem 8, no to o czym mówimy? Opowiadałem przed chwilą, że sflipowałem mój pierwszy lokal i to ostatnio sprzedaję taki lokal, bo wolę mieszkania i na potrzeby mojego show, bo bardziej się opłacają. Słuchajcie, żeby kupił przedsiębiorca od drugiego lokal, 2,5 miesiąca barujemy się z notariuszem, z miastem i z kredytem. Głupi lokal za 395 tysięcy złotych. Umowa przedstępna, szereg dokumentów ze spółdzielni o niezaleganiu, z ZUS-u, z RUS-u, do banku, spowiadanie się. Kto brał kredyt, to wie, ile dokumentów potrzeba. Tylko nie wiedziałem, bo ja nigdy nic nie sprzedawałem, że ja muszę tyle chodzić. Gdybym wiedział, to bym nie sprzedał tego lokalu, bo szkoda prądu. Ale zrobiłem. I wczoraj dosłownie umowa warunkowa, czyli przedstępna, potem warunkowa, czy miasto tego nie odkupi. Wiadomo, że nie odkupi, ale miesiąc czasu jest wstrzymana transakcja, no bo jest wstrzymana, bo to będzie leżało. Poszedłem do Urzędu Miasta o zaświadczenie o tym, że nikt nie jest zameldowany i nie mieszka w tym lokalu. Trzeba mieć dowód. Ok. Musiałem wrócić do domu po akt notarialny sprzed 11 lat, że ja jestem właścicielem, kiedy idę do miasta, które ma w bazie, że ja jestem tego właścicielem po dowodzie, ale pojechałem, wróciłem. Muszę zapłacić 17 zł za zaświadczenie. Nie ma problemu wyciągać 17 zł, ale trzeba na konto i mogę zapłacić albo w banku, albo w Żabce. W banku jest kolejka, więc idę do Żabki. 100 czy 200 metrów. Urząd Miasta wysyła mnie do Żabki. Urząd Miasta Łodzi. Idę do Żabki na ulicy Zamenhofa w Łodzi. Mówię, dzień dobry, w kolejce z jogurtami, ze wszystkim, że chcę zapłacić 12 zł. Zaświadczenie. Pani mówi, dobrze, ale niespecjalnie mogę przejąć to, dlatego że chroni mnie RODO SRODO. Nie mogę u pana danych usłyszeć. No to ja mówię te dane po cichu na ucho. Słuchajcie, jaki paradoks. No Bareja, tak? Jakub, Midel. A pani na co głos? Ale Midel przez jedno L. Biorę to zaświadczenie, dymam z powrotem do urzędu. Słuchajcie, ten urząd wygląda dramatycznie, jak w kawce. Wchodzisz przy takiej pizzerii Incentro w Łodzi, po schodach, na górę, wszyscy obrażeni, 4 strażników. Ja chcę jedno zaświadczenie, że nikt nie mieszka w moim lokalu. Wiecie, godzina. I teraz, jeżeli to jest wspieranie przedsiębiorczości, obok jest wybudowany dworzec za 2 miliardy, trasa WZ za 1 miliard złotych, a ja nie mogę jako zwykły przedsiębiorca sprzedać lokalu, nie? To teraz handluj lokalami.
Przecież wszyscy na tym skorzystali, gdyby przedsiębiorczość była bardziej promowana i gdyby nam się ułatwiało działanie.
A tak, to nie ma co promować, dlatego że to jest słabe. No masz promować ludziom... Przedsiębiorczość jest bardzo trudna. Bardzo, bardzo, bardzo. Przedsiębiorczość, moi ludzie, którzy zarabiają, mówię o to aktywnych rentierach, którzy coś zarabiają, to są jednoosobowe działalności, to są, słuchajcie, freelancerzy, gdzie młody człowiek zarabia 30, 40, 50 tysięcy, bo wszystko zleca na zewnątrz. A co to jest za przedsiębiorczość? To jest tak jak ja mam 2 pracowników, 5 biznesów i 2 pracowników i 40 nieruchomości. To gdzie to jest przedsiębiorczość? Kiedy była przedsiębiorczość, miałem przedsiębiorczości dosyć. Do dziś nie wiadomo, czy lektor może być na umowę zlecenie, czy o dzieło, czy o pracę. Jak masz zatrudnić pewna lektora, który pracuje 4 godziny w miesiącu dla ciebie? Jak go zatrudnić na umowę nieśmieciową? Albo panią, która ci sprząta 1,5 godziny w tygodniu. Ma mieć umowę o pracę na 1,75 etatu? To jest przedsiębiorczość? Masz mieć ZUS-u od pierwszych pracowników po 1,5 klocka miesięcznie, bo mówisz, chłopaki, zróbmy firmę, będziemy robić cokolwiek? Także myślę, że przedsiębiorczość zniknie. Będzie bardziej samozatrudnienie. Ty mi coś, ja tobie coś, bo zawsze się przedsiębiorca uratuje i coś wymyśli, ale wydaje mi się, że duzi będą połykać mniejszych, i taka będzie przyszłość. Skończymy w korpo. Dlatego mieszkania. Bo jeżeli masz mieszkania, to ten pracownik korpo gdzieś się musi przespać i coś zapłaci. A z drugiej strony zrozummy też ludzi, którzy albo się poddali, albo nie chcą wchodzić w tą grę, że w tej korporacji czy w pracy zarabia ktoś dobre pieniądze, ma samochód, ma ZUS, ma opiekę jakąś tam medyczną. No musi niestety zrobić dobrą minę do złej gry, ale wychodzi i po południu idzie sobie na piłkę nożną, idzie na tenisa i ma wszystko gdzieś. Przedsiębiorca pracuje 24h. I teraz trzeba się zastanowić, czy to jest warte, czy nie warte. Ja sobie przeliczyłem, że nie ma takich pieniędzy, żeby się denerwować. O. Jeżeli musisz zapłacić VAT-u, nie wiem, 60 tysięcy, nie spłynęły ci pieniądze, bo mają cię w dupie generalnie dostawcy, twoi kontrahenci, bo są na wakacjach i nie mają, a sklepy handlują twoim towarem, a urząd skarbowy blokuje ci wszystkie konta i wysyła tam pisma komornicze na wszystkie konta w banku. I dzwoni do ciebie, że niech pan gotówkę przywiezie, bo zajęliśmy panu 600 tysięcy po 60 na każdym koncie. Nie chce ci się.
Spotkało cię to?
Tak, parę razy. I zaczęło się właśnie kupowanie zabawek w leasingu, zaczęło się olewanie, dlatego że nie ma... To jest droga donikąd. I to jak się człowiek mocno zastanowi, to albo trzeba mieć ultra pieniądze, czyli chcesz mieć helikoptery, chcesz mieć jachty i tak dalej, albo chcesz mieć zawał. No i to tak się kończy. W tego typu programach propagandowych, jak w Forbesie, jak u was, jak wszędzie, no słyszymy o najlepszych. Tak jak mówimy w piłce nożnej, że jest Lewandowski, Błaszczykowski, prawda, i Boniek. Natomiast nie mówimy o 100 tysiącach chłopaków, którzy mają połamane nogi, paluchy, którzy przetracili kolana, lata pracy i gówno z tego mają i skończyli na czwartej lidze, bo dostali 3 razy po 500 zł. Nikt już o tym nie mówi. I tak samo jest w przedsiębiorczości, że widzimy sukcesy, natomiast nie widzimy tej mordęgi ludzi na co dzień i o niej nie mówi, bo jesteśmy niestety w mniejszości, a tam, gdzie jest mniejszość, tam nie ma prawa głosu. No jak mają o przedsiębiorczości decydować pracownicy? Tak? No idą na wybory pracownicy, a nie przedsiębiorcy. I dzisiaj uważam, że nawet bardzo dobrze. Bo roweru ci nikt nie ukradnie, wpierdę ci ich nie da, 100 zł nie ukradnie i robi się kraj taki półsocjalistyczny i bardzo dobrze.
To żeby tak zbliżając się powoli do końca wywiadu troszeczkę akcentu optymistycznego dać, to porozmawiamy trochę o rentierstwie. Bo to jest takie coś, o czym chyba sobie wiele osób marzy, wyobraża, jak to jest.
Znaczy, mnie to uratowało, bo szukałem sobie jakiejś szkoły. Pieniędzy nie zmienimy i pieniądze są od tysięcy lat i tutaj się schematycznie niewiele zmieni. Natomiast są dwie szkoły finansowe. Albo szkoła mega estetyczna, czyli mało zarabiamy, mało wydajemy, mamy sweterek, rower, jest nam dobrze. Albo...
Tego jeszcze nie było. Musimy chwilę poczekać.
Co to jest?
Uwaga, ochrona. Ogłaszam alarm techniczny. Kod 112.
Tak czasami się włącza. A podczas wywiadu pierwszy raz.
Kod 112.
Mówili, że są dwie szkoły. Dopóki alarm na mnie przerywał.
Tak jest. A to z alarmem pójdzie, tak?
Tak.
Tak, dwie szkoły. Pierwsza szkoła, którą zauważamy, to są ludzie, którzy mają wszystko w nosie. Czyli masz 30 lat, mieszkasz z rodzicami, masz rower, jedziesz na Woodstock, piwo wypijesz, harnasia jest super. Nawet jak idziesz do pracy, to trochę bez przekonania, to mama kazała, albo żona, trzeba 3000 przynieść. Generalnie się ciężko z głodu umrzeć, także można po najmniejszej linii oporu przeżyć to życie. Druga, ludzi, którzy się szarpią, starają, robią kariery, inwestują i tak dalej. Szukałem pewnego balansu, szukałem pewnej szkoły, której nie znalazłem w internecie, bo też nie wiedziałem, co mam robić jako 30-latek. Pieniędzy trochę było, trochę dochodów pasywnych było, trochę doświadczenia było, nawet wykształcenia. Książki jakieś nawet przeczytałem. Były kanały typu sukces.pl, że może wszystko. Obejrzałem 2 filmiki z całym szacunkiem. Nie mogłem wszystkiego. Wdrożyłem w życie te rady, natomiast nawet przestałem to oglądać. Coachingi, nie chcę nazwisk podawać, ale że jeżeli będziesz trzymał ręce, a wczoraj i jutro porównasz, to szykuje się świetlana przyszłość, której nie zatrzyma ci nikt. I
doskonałe.
Tak, było to tak żenujące, że mówię, kto to jest w ogóle, prawda? Więc spróbowałem w internecie szukać porad. Znalazłem te rady na pewno wśród swoich mentorów, ludzi starszych ode mnie o 20-30 lat. Wróciliśmy do początku, zobaczyłem tak już nominalnie, że najfajniejsze pieniądze wypływają mi nieruchomości. Otworzyłem centrum biurowe, tam mam 34 biura, motocykle, wycieczki, dom. Wszystko szło tak naprawdę z kilkudziesięciu tysięcy z tego centrum biurowego. Na koniec mojej średniej kariery dokupiłem kilkanaście mieszkań. Też były fajne pieniądze na długiej dźwigni kredytowej. To mi dawało pewien fundament. Firmy wygasiłem bardzo, czyli... Obciąłem wszystkie koszty, zrezygnowałem sam z biura. Nagle pojawiły się dobre pieniądze. Odżyliśmy bardzo z żoną. Zaczęliśmy podróżować. Ja nawet z nudów zacząłem śpiewać, bo to też liznąłem tej wolności finansowej, z której trochę dzisiaj troszeczkę szydzę, że jeżeli do czegoś dochodzisz, to potem nie wytrzymasz, jak nie robisz nic. I też mi było bardzo niewygodnie, jak oddelegowałem najemcom czy pracownikowi mieszkania, żonie firmę odzieżową, franczyzobiorcom firmę. I zostałem piosenkarzem, to po 2 latach tego piosenkarstwa też nic nie robiłem i doszedłem do wniosku, że muszę sobie znaleźć zajęcie. Lekko wróciłem do biznesu, zacząłem wręcz tą trenerkę jakąś biznesową drobną prowadzić i złoty środek. Był taki pan Arystoteles, już umarł, ale kiedyś był i zawsze szukał złotego środka, że ani białe, ani czarne, że dążąc do jednego i do drugiego zawsze będzie źle. Ani bogactwo, ani bieda. 100 milionów nie da ci szczęścia, ale też 100 złotych ci nie da szczęścia. I wydaje mi się, że rentierstwo i te stabilne dochody pasywne to jest bycie takim pracownikiem, ale na swoich zasadach, bo cykliczność sprawia, że jest nam w miarę wygodnie, że wiesz, że co miesiąc będzie ok. Natomiast biznes jest jak hazard. Dzisiaj masz firmę, ale nie dostaniesz kontraktu za 2 lata i nie masz firmy. Jeden kontrahent ci nie zapłaci 3,5 miliona, VAT trzeba zapłacić, jest po tobie. Natomiast ten dochód pasywny w postaci 10, 20, 50 tysięcy złotych sprawia, że stać cię na wszystko, a nie musisz nic. I praca zaczęła być przyjemnością. Dlatego no 2 lat jeszcze, jak ten kanał mój ruszył, to w ogóle odżyłem, że ktoś chce tego słuchać. Bo też jako przedsiębiorca nie masz porównania do swoich jakichś sukcesów. Dla mnie zawsze było mało. Ja jako sportowiec byłem nauczony, że, no, że wygraj zawody, iść na kolejny trening. I dzisiaj dopiero wiem, że jakieś tam sukcesy zostały osiągnięte. Co więcej, widzę, że wielu ludziom mogę pomóc. To też jest fajne, bo przedsiębiorca traci kontakt z rzeczywistością bardzo szybko. Szybko nie znasz swoich klientów, nie znasz swoich pracowników. To jest Excel, księgowa, faktury, rzeczy strategiczne, a tutaj na przykład maile odbieram. Telefonu zacząłem używać. Ktoś do mnie przyjeżdża, czuje się potrzebny. Ktoś dzwoni, że fajnie, teraz robię imprezę. Tu też chciałem zareklamować, wielkaintegracja.pl. Ludzie przyjeżdżają, znam ludzi z imienia, z nazwiska, kojarzę ludzi podobnych do siebie. Że ktoś przyjeżdża z innego kraju, z innego miejsca Polski, mówi, stary, tak samo myślę, tak samo żyję, miałem te same zwroty akcji. Najwięcej ludzi, tych moich, można być najbogatszych kursantów, mają 3 dzieci. Ustawione rodziny, średnie interesy, i to są tak zwani ludzie szczęśliwi. I ich przyciągam. I to jest właśnie między tym bogactwem a biedą, tak zwana równowaga finansowa, sztuka równowagi finansowej, to było takie podhasło. Akademia Bogactwa to była niestrzelona nazwa pierwsza, bo to bogactwo się w Polsce kojarzy źle i mi również coraz gorzej. Także robię markę osobistą Kuba Midel, równowaga finansowa. I delikatnie chcę w biznesie, bo myślę, że znam się na biznesie. No tutaj nieskromnie powiem, że często biorę spółkę na tapet, nie na tapetę, bo mnie też poprawiano, dużą i jestem w stanie naprawdę delikatnie pomóc, nakierować, jakaś dziwna umiejętność biznesowa. A nieruchomości, no to w ogóle jestem w nim zakochany, także mogę od rana do wieczora. Natomiast no mniej gadania, więcej robienia. Trzeba kupić, sfinansować, wynająć i się cieszyć. I to jest ta trzecia moja rola, czyli klub aktywnych rentierów, wyjazdy, mniej garniturów, tak jak dzisiaj jestem na Galowo, jak Kornik Świętolasu, ale uważam, że równie dobrze moglibyśmy się, macie takie fajne leżaki, widziałem na Facebooku, na leżaczku piwko wypić, ta sama rozmowa była, ale Polak tego nie lubi, musi być sztywno, wtedy jest pan prawdziwy, jak pan jest w t-shircie, to jest nieprawdziwy, więc jest troszeczkę poza, ale tam jesteśmy w stanie wyjechać sobie gdzieś daleko, pogadać, wesprzeć się i, no i fajnie. Także ja się odnalazłem i uprawiam taki dziwny zawód youtubera, jakiegoś doradcy. Konsultacja mam też, sporo ludzi przyjeżdża, żeby zobaczyć, żeby ktoś inny ocenił ich biznes. Bo mi też nigdy nie mało kto mi powiedział wprost, Kuba, to nie ma sensu. Jak ci nikt nie powie, tylko jedni biją brawo, a drudzy ciągną podatki, no to
nie ma się punktu odniesienia.
Nie ma punktu odniesienia, dokładnie tak. Także szczęście finansowe, tak to nazwał. Tego bym poszukiwał i tego też życzę tutaj widzom, żeby bardzo mądrze układali swoje biznesy, żeby, tak jak się mówi o tym niewolnictwie finansowym w pracy, to żeby dwukrotnie gorszym niewolnictwem nie stała się wasza własna firma. Bo z pracy można wyjść, a firma jest takim więzieniem, gdzie no bardzo ciężko z niego wyjść, mimo że masz kluczyki. Złota klatka.
To jakie dajemy pytanie konkursowe na sam koniec?
Pytanie konkursowe, słuchajcie, za 100 punktów jest do tej kamery. Zadałbym następujące. Każdy z nas ma swój jakiś próg finansowy, pieniędzy, które musi gdzieś co miesiąc mieć. Chciałbym zadać takie pytanie, ile potrzebuje przeciętny 30-40-letni Polak i Polka dochodu pasywnego, żeby w miarę mądrze, gospodarując pieniędzmi, szczęśliwie sobie żyć? Jaki to jest pułap?
Nagrodą będzie książka od nas, a jaka to będzie książka, to jeszcze się zastanowimy i na pewno zrobimy Wam jakąś miłą niespodziankę.
A może droższa nagroda?
A na przykład
ode
jaka?
Mnie. Robię, słuchajcie, takie szkolenia indywidualne, konsultacje. Mhm. Teraz mieliśmy taki też konkurs na Allegro, charytatywny, na karetki dla dzieciaków zbieraliśmy, że jak ktoś dobrze odpowie, to zapraszam go na konsultacje, żeby sobie pogadać biznesowo, takie indywidualne. Cenowo to jest bardzo drogie, więc się opłaca brać udział w konkursie. I jak facet wygra, albo kobieta lubi jeździć, to objeździmy te moje zabawki, bo bardzo lubię różne zabawki, takie, wiesz, dojeżdżenia.
No to super, no to będą dwie nagrody. A tymczasem, Kuba, dziękuję Ci za ogrom wiedzy, za poświęcony czas, za wizytę w Bydgoszczy i mam nadzieję, że do zobaczenia szybciej niż później.
Bardzo dziękuję, Adrian. Bardzo dziękuję Wam. Przepraszam jeszcze na koniec tylko za pewną szczerość. Ta szczerość mi się niespecjalnie opłaca.
Za nią nie wolno przepraszać.
Natomiast pracowałem bardzo wiele lat, żeby można było powiedzieć to, co się chce. I tak jak na polu emocjonalnym powiedziałem wszystko, co chciałem w piosenkach, tak myślę, że na tym polu przedsiębiorczym to, co pewne rzeczy trzeba powiedzieć i to czynię. Za co przepraszam. Śliczne dzięki.
Jeszcze raz dziękuję.
Pozdrowienia, dziękujemy.